Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Kto jest bliźnim moim? To pytanie, które pada z ust młodego Izraelity w Ewangelii według świętego Łukasza, jest fundamentalnym zagadnieniem nie tylko dzisiejszej konferencji, ale i całego współczesnego świata. Pomimo iż znamy odpowiedź, jakiej udzielił Jezus, nieustannie nurtuje ona każdego człowieka, nawet jeśli on sobie tego nie uświadamia. Nie jest to nowe zagadnienie. Już starożytny Izrael miał problem z tym, któż jest bliźnim, przyjacielem, a w szerszym kontekście, kto jest potrzebującym pomocy, uciekinierem, lub używając niezwykle popularnego dzisiaj słowa uchodźcą, a kto jest innoplemieńcem, wrogiem i najeźdźcą. Dzieje biblijnego Izraela to nieustanna walka najpierw o utworzenie własnej tożsamości, zarówno religijnej, jak i plemiennej, a następnie narodowej i państwowej, aby w konsekwencji walkę toczyć dalej, tym razem jednak o utrzymanie i zachowanie owej tożsamości z trudem wypracowanej. Nasze rozważania będziemy więc prowadzić z perspektywy Pisma Świętego, a więc głównym obiektem naszego zainteresowania będzie tak zwany homo biblicus, człowiek biblijny. To istota, której wartości, historia, sposób postrzegania świata został opisany na kartach Pisma. Powstająca Biblia, a wcześniej tradycja ustna, była z jednej strony źródłem filozofii życia człowieka biblijnego, z drugiej natomiast była właśnie przez niego tworzona. Przez wieki najpierw protoplaści narodu wybranego, a później on sam starał się przede wszystkim przetrwać, gdyż jego egzystencja jest światu albo zbyteczna, albo niezbędna. Człowiek biblijny zdawał sobie sprawę z tego, że ludzkość jako taka jest wygnańcem. W tradycji biblijnej mamy dwa momenty opuszczenia jakiegoś miejsca, które powodują zasadniczą zmianę w samorozumieniu się człowieka i zmieniają jego istotę i status. Pierwszym z nich jest niewątpliwie opuszczenie raju. Jednakże w tym przypadku słowo opuszczenie jest tutaj zdecydowanie eufemizmem, gdyż owa wyprowadzka z raju była zdecydowanie niedobrowolna. Człowiek zostaje z raju wygnany, chociaż sprawiedliwiej należałoby powiedzieć, że sam się z niego wyrzuca poprzez własne nieposłuszeństwo wobec Boga. Adam zostaje wygnany z ogrodu Eden, a więc staje się wyrzutkiem i wygnańcem. Kilka wieków później tak opisze pozycję człowieka na świecie psalmista. Bo gościem jestem u Ciebie, Panie, przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie. Psalm 39, werset 13. Od tej pory ludzkość z jednej strony próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, z drugiej jednak poprzez grzech ciągle pogłębia swój upadek i wygnanie. Jednym z przykładów doskonale obrazujących powyższe stwierdzenie jest przypadek Kaina, pierworodnego syna Adama i Ewy. Po morderstwie brata słyszy od Boga słowa potępienia i karę, jaką wyznaczył mu Stwórca za zabicie Abla. Pośród słów boskiego werdyktu pada następujące stwierdzenie. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby pochłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie dać już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Księga Rodzaju 4, 11-12. Losy potomków Kaina, nazwanych później Kainitami, wskazują na to, że w pewnym sensie odziedziczyli tułaczkę jako karę za grzech założyciela ich plemienia. Pomimo iż w Piśmie Świętym znajduje się kilka wskazówek świadczących o istnieniu w czasach tzw. prehistorii biblijnej miast i zwartych społeczności ludzkich, brak śladów, aby protoplaści Izraelitów zamieszkiwali takie miejsca lub byli członkami takich społeczności. Początków powstania plemion izraelskich historia biblijna upatruje w osobie Abrahama, wcześniej zwanego Abramem. Ojcem Abrahama był Terach, pochodzący w linii prostej od Sema, jednego z trzech synów Noego. W 75 roku życia Abram na polecenie Boga opuszcza ziemię południowej Mezopotamii, obecny Irak, i wyrusza w podróż najpierw do Haranu, obecnie południowa wschodnia Turcja, aby ostatecznie osiedlić się w Kanaanie, który od II wieku naszej ery jest nieuprawnienie nazywany Palestyną. Widać więc, że tułaczka jest nierozerwalnie związana z powstaniem czy też rodzeniem się narodu Izraela. Abraham osiedla się w Kanaanie, ale i tam nie jest u siebie. Wciąż jest przybyszem, obcym. Staje się przywódcą, patriarchą jednego z plemion koczowniczych, jakie osiedlały się w pobliżu miast. Owe plemiona, osiadli mieszkańcy miast, nazywali akadyjskim słowem habiru. I jedna z hipotez właśnie od tego terminu wywodzi przyszłe określenie całej grupy etnicznej jako Hebrajczyków, od tego terminu akadyjskiego habiru. Nie stanowiły one zwartej grupy etnicznej, lecz były czymś w rodzaju specjalnej grupy społecznej o charakterystycznej pozycji w ramach danego obszaru. Nie należały one do społeczności, jednak współżyły z nią, świadcząc różnego rodzaju usługi, w tym militarne, co znamy z historii Abrahama. Abraham wraz ze swoim plemieniem osiedlił się w Kanaanie. Dalsze losy jego potomków wskazują jednak na głównie pokojowe współżycie z innymi ludami zamieszkującymi region. W momencie, gdy krainę nawiedziła klęska głodu, potomkowie Abrahama podążyli na południowy zachód ku granicom Egiptu do żyznej ziemi Goszen, co opisuje historia Józefa, jednego z 12 synów Jakuba, zwanego później Izraelem. Historia początków narodowej świadomości Hebrajczyków zaczyna nabierać kształtu paradoksalnie w momencie zdecydowanego pogorszenia się losu tejże społeczności. Po względnie spokojnym okresie przebywania potomków Jakuba w ziemi Goszen, sytuacja zmienia się diametralnie za domniemanego panowania faraona Ramzesa II. Władca ów rozpoczął wielkie inwestycje w swoim państwie, budując nowe miasta i wiele potężnych świątyń. W związku z niedoborem siły roboczej zwrócił swój wzrok w stronę licznego plemienia zamieszkującego północno-wschodnie ziemie w Delcie Nilu. Jako że relacje społeczne pośród Hebrajczyków były luźnym sojuszem rodzin, nie byli oni w stanie przeciwstawić się opresji zwartego narodu Egiptu oraz jego wysoko rozwiniętego aparatu państwowego. W tym momencie historii rozpoczyna się tak zwany okres niewoli egipskiej. Dawni koczownicy stali się przymusowymi pracownikami na rzecz potężnego państwa, jakim niewątpliwie był Egipt w XIII wieku przed naszą erą. Sytuacja Hebrajczyków w Egipcie była dramatyczna. Wyzyskiwani, zmuszeni do niewolniczej i wymagającej nadludzkiego wysiłku pracy, zapewne nie widzieli już szans na zmianę obecnego stanu rzeczy. W tym momencie na kartach pisma pojawia się Mojżesz. Historia Mojżesza i wyjścia Hebrajczyków z Egiptu to nie tylko przekaz o uwolnieniu ogromnej rzeszy ludzi od katorżniczej pracy, ale przede wszystkim opowieść o kształtowaniu się tego, co później zostanie nazwane hebrajskim terminem Am Jahwe, lud Jahwe. Wyraz Am w znaczeniu prostym będzie tłumaczony właśnie jako lud lub naród. Jednakże pierwotne znaczenie tego terminu jest o wiele węższe i oznacza najpierw ojca rodu, później jego brata, dalej wszystkich członków rodziny ojca, aby na końcu przyjąć znaczenie rodziny jako grupy osób pozostających z nimi w stosunkach jakiegoś pokrewieństwa. Hebrajczycy w Egipcie nie stanowili narodu w naszym rozumieniu, a raczej zbiór wielu małych, rodzinno-plemiennych wspólnot, które choć niezespolone duchem narodowego zjednoczenia miały wiele cech wspólnych, jak na przykład język, wiara czy przodkowie. Właśnie te cechy wspólne staną się fundamentem integracji i scalenia w jeden naród Izraela, lud Jahwe. Bóg, objawiając Mojżeszowi zamiar uwolnienia Izraelitów z Egiptu, zwraca się do niego słowami. Dość napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się jego narzekań na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie oraz nakazuję. Idź przeto teraz. Oto posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu. Księga Wyjścia, rozdział 3, wersety 7-10. Bóg dwukrotnie używa tu wyrazu ammi z języka hebrajskiego, dosłownie mój lud. Wyraźnie widać więc, że określa plemiona hebrajskie tytułem, który wyraża to, czym potencjalnie dopiero mogą się stać, jeżeli usłuchają głosu Boga. Po serii plag i znaków Izraelici wychodzą z niewoli jeszcze nie jako lud, ale wciąż jako grupa plemion. Narodem mają się stać dopiero w trakcie 40-letniej wędrówki przez pustynię do ziemi obiecanej. Po 3 miesiącach tułaczki Izraelici rozbijają obóz naprzeciw masywu Synaju. W tym właśnie miejscu, z polecenia samego Boga, Izrael został ukonstytuowany jako naród. Bóg rzekł Mojżeszowi, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Księga Wyjścia 19:3-6. Następnie Bóg nadaje Izraelowi przykazanie i zawiera ze swoim ludem przymierze. Dalsza wędrówka Izraelitów przez pustynię jest właściwie całym obrazem całych późniejszych dziejów Izraela. To ciąg łamania i odnawiania przymierza z Bogiem. Jednakże przymierze to nie jest już zawierane z poszczególnymi osobami, jak było to w przypadku Noego czy Abrahama, ale z całym ludem. Cały Izrael zawiera przymierze i czerpie z niego korzyści, ale i cały Izrael odpowiada za jego naruszenie. Niedługo po Teofanii Synajskiej Izraelici po raz kolejny sprzeciwili się Bogu i Mojżesz tak oto skarcił swój lud. Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi i niemądry. Czy nie twym ojcem jest Pan, twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił. Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich pokoleń. Zapytaj Ojca, by ci oznajmił i twoich starców niech ci powiedzą. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczył według liczby synów Izraela. Bo jego lud jest własnością Pana. Dziedzictwem jego wydzielonym jest Jakub. Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia. Opiekował się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy oka. Księga Powtórzonego Prawa 32, 6, 10. Mojżesz wielokrotnie pouczał Izraelitów, że jako lud są własnością samego Boga, gdyż wyprowadzając ich z niewoli, niejako nabył ich, co potwierdzają słowa z Księgi Wyjścia. Przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud Twój, któryś sobie nabył. Wędrówka Izraela przez pustynię trwała 40 lat, wystarczająco długo, aby pomarli wszyscy, którzy pamiętali niewolę egipską, wszyscy, którzy mentalnie wciąż byli niewolnikami. Proces krystalizowania się świadomości narodowej trwał wciąż, pomimo powolnego osiedlania się Izraelitów w Kanaanie. Doskonałym przykładem wykształcenia i stosowania swego rodzaju środków zapobiegawczych przed przyjmowaniem wierzeń i tradycji innych ludów było prawo klątwy, cherem z hebrajskiego. Przykład prawa klątwy odnajdujemy przy okazji zdobycia przez Izraelitów Jerycha. Całe miasto, każda rzecz, przemiot czy zwierzę obłożone były klątwą, a więc nie można było go sobie przywłaszczyć. Przeciwnie, wszystko miało zostać zniszczone, spalone. Wydawać by się mogło, że po scaleniu plemion w jeden naród, podczas wędrówki przez pustynię, a następnie po zdobyciu ziemi Kanaan, biblijny Izrael nie powinien mieć już kłopotów z zachowaniem własnym, z trudem wykształconej i zdobytej tożsamości narodowej oraz religijnej. Dalsze dzieje narodu wybranego wskazują jednak na coś zupełnie innego. Izraelici zewsząd otoczeni byli przez narody z mocno rozwiniętymi wierzeniami. Owe religie państw ościennych były bardzo rozbudowane pod względem panteonu bóstw, obrzędów publicznych i wszelkiego rodzaju prywatnych praktyk pobożnościowych. Izraelici łatwo poddawali się wpływom innych wierzeń, chętnie przyjmowali kulty obcych bóstw i tworzyli swego rodzaju synkretyczną religię. Walkę z bałwochwalstwem, które było nie tylko złamaniem przymierza, ale i stopniowym zatracaniem narodowej odrębności, doskonale opisują dzieje sędziów, a następnie proroków. Księga Sędziów opisuje czasy już po wkroczeniu Izraela do Kanaanu, ale na długo przed powstaniem monarchii. Opisuje m.in. bałwochwalcze praktyki Hebrajczyków. Już w drugim rozdziale księgi, niedługo po śmierci Jozuego, czytamy: Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Księga Sędziów 2:11-12. Kara, którą Bóg zesłał na Izraelitów, były ataki obcych plemion, a w konsekwencji wojna i śmierć. Niemalże cała Księga Sędziów opowiada o tym, jak naród wybrany łamał przymierze, podążał za innymi bogami, jak Bóg karał ich za to i jak kolejni powoływani przez Pana sędziowie wyrywali Izraela z objęć obcych kultur. Z jednej strony oczywistym jest, iż głównym tematem księgi jest walka o zachowanie wierności Bogu Izraela, a więc zachowanie odrębności religijnej. Jednakże w przypadku Izraela, który bezsprzecznie był teokracją w tym okresie, zachowanie tożsamości religijnej równe jest zachowaniu identyfikacji jako narodu, ludu Jahwe. Zdrada na polu religijnym, rozmycie wiary w jedynego Boga objawionego na Synaju musiało zaskutkować dezintegracją całego narodu, a więc do powrotu do stanu sprzed wyjścia z niewoli egipskiej. Nie zważając na niewierność Izraelitów, Bóg nie opuszczał swego ludu, raz po raz wybaczając jego grzech. Punktem kulminacyjnym z perspektywy krystalizowania się narodu jest moment ustanowienia monarchii w Izraelu. Paradoksalnie jest on kolejną zdradą wobec Boga, która jednakże w przeciwieństwie do poprzednich zostaje przez niego usankcjonowana i w pewnym sensie pobłogosławiona. Król miał stać się z jednej strony widzialnym znakiem siły i niezależności narodu, z drugiej miał być gwarantem wierności Bogu, a więc tradycji narodowej i religijnej zarazem. Po okresie sędziów rolę przewodników z jednej strony, a z swego rodzaju stróżów czystości religii z drugiej przejmują prorocy, zwani również widzącymi. Niestrudzenie walczyli oni z wszelkimi przejawami kultu obcych bogów w Izraelu. Pierwszym opisanym na kartach Biblii, któremu przypadło zadanie walki z bałwochwalstwem, był prorok Eliasz, 9 wiek przed naszą erą. Nieco ponad 100 lat po śmierci króla Dawida, królestwo Izraela za sprawą fenickiej żony króla Izraela Achaba, Jezebel, przyjmuje pogańskie kulty Baala i Asztary. Eliasz zwalcza bałwochwalstwo Izraela, aby w ten sposób ocalić lud przed karą Boga, a w konsekwencji przed wyniszczeniem całego narodu. Kolejni prorocy również musieli zmagać się ze skłonnościami Izraelitów do przyjmowania obcych bóstw. Prorok Amos grozi niewiernym Hebrajczykom, powtarzając im słowa Boga. Jedynie was znałem ze wszystkich narodów ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy. Księga Amosa 3:2. Słowa te mają przypomnieć Izraelitom, że ich twórcą jest Bóg i to On oraz wierność Jego przykazaniom będzie gwarantem istnienia narodu lub w przeciwnym wypadku powodem ich zguby. Działający mniej więcej w tym samym czasie i terytorium prorok Ozeasz zmuszony jest zawołać, tu cytat, rzekł Pan, nadaj mu imię, chodzi tutaj o trzecie dziecko proroka, Lo Ammi, dosłownie nie mój lud, bo wy nie jesteście już mym ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Księga Ozeasza 1:9. W tym symbolicznym akcie nadania dziecku takiego imienia można doszukiwać się myśli, iż Bóg chce w ten sposób zdystansować się od Izraela, który oddaje się pogańskiemu kultowi Baala. Bóg w obliczu zdrady odrzuca swój dotychczasowy lud. Następnie Pan zapowiada przez proroka sąd, który ma odbyć się nad Izraelem. Jednakże wciąż pozostaje otwarty na powrót niewiernego narodu i zabiega o podobne zjednoczenie się Boga i jego ludu. Kolejni prorocy również walczyli o zachowanie czystości religii Izraela. Historia biblijna ukazuje, że był to proces o charakterze sinusoidalnym. Lud to odwracał się od Boga i Izraela, zbliżając się kulturowo i religijnie do państw ościennych, to znów najczęściej po traumatycznych doświadczeniach powracał do Pana pod przywództwem bądź to proroków, bądź pobożnych królów. Szczytowym jednak momentem w historii narodu wybranego w kontekście rozmycia swojej tożsamości był okres panowania najpierw Ptolemeuszy, a następnie dynastii Seleucydów. Helenizm propagowany przez zwierzchnie imperia był tak urzekającym, że niemal cała klasa wyższa Izraela dała się uwieść jego urokom. Podważenie supremacji jachwizmu było widoczne niemal w każdej dziedzinie życia. Moda na hellenizm stała się tak potężna, że około 180 roku przed naszą erą progrecki arcykapłan Jazon za aprobatą Antiocha IV Epifanesa przystąpił do przekształcania Jerozolimy, a więc świętego miasta Boga Izraela, w greckie polis. Wkrótce zaczęły powstawać między innymi takie budowle jak gimnazjum, rzecz zupełnie obca kulturowo i historycznie Izraelowi. Nie wszyscy jednak podzielali ową fascynację grecką kulturą, co wkrótce doprowadziło do bardzo silnych napięć wewnątrz społeczeństwa. W pewnym sensie symbolicznym punktem historii Izraela, zatracania własnej tożsamości, stało się powołanie, a dokładniej mówiąc odgórne mianowanie na urząd najwyższego kapłana Menelaosa, pierwszego w historii arcykapłana o niehebrajskim, a greckim imieniu. Na domiar złego, wysoce wątpliwym wydaje się być jego pochodzenie z rodu kapłańskiego, co powinno go od razu dyskwalifikować z pretendowania do tej godności. W niedługim czasie dochodzi do zamieszek wywołanych przez ruch pobożnych i wiernych tradycji Żydów zwanych Hasydami. Niewiele później ma miejsce powstanie Machabeuszy. Warto tu odnotować, że był to pierwszy raz, gdy to nie sędzia czy prorok nawoływał do powrotu do korzeni wierności Bogu, a sam lud wystąpił zbrojnie przeciw niszczeniu dziedzictwa narodu wybranego. Pomimo sukcesu powstania, wkrótce miejsce znienawidzonych Seleucydów zajęli Rzymianie i historia znów miała się powtórzyć. Doskonałym podsumowaniem walki Izraelitów o zachowanie swojej tożsamości z jej wszystkimi dylematami i problemami jest ewangeliczna historia o płaceniu podatków rzymskiemu imperium. Mieszkańcy Jerozolimy z nadzieją patrzyli na Jezusa jako na potencjalnego przywódcę kolejnego w historii buntu przeciw znienawidzonemu Rzymowi. Pytaniem o to, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy też nie, chcieli wymusić na Jezusie jasną deklarację polityczną. Odpowiedź twierdząca zrujnowałaby marzenia o tym, że cieśla z Galilei jest długo wyczekiwanym Mesjaszem. Przecząca byłaby jawną deklaracją polityczną i pośrednio wezwaniem do buntu i bojkotu władzy. Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ta odpowiedź, na pierwszy rzut oka, dość enigmatyczna i niewiele wyjaśniająca, w rzeczywistości jest pełną i wyczerpującą odpowiedzią na pytanie, jak walczyć o zachowanie własnej tożsamości religijnej, a w konsekwencji i narodowej. Chrystus ukazał nie tylko ówczesnym Hebrajczykom, ale i wszystkim późniejszym chrześcijanom, jak powinni postępować względem władz, które nie zawsze są im przychylne, oraz jak dbać o swoje religijne i etniczne wartości. Walka ta nie może opierać się na przemocy, agresji czy nacjonalizmie. Nie na negacji tego, co inne i obce, ale na afirmacji tego, co rodzime i swoje. Chrystus wskazuje na to, że tożsamość religijna jest źródłem i gwarantem tożsamości narodowej, a nigdy na odwrót. Podsumowując, biblijny obraz walki Izraela o zachowanie swojej odmienności i wyjątkowości, zarówno religijnej, jak i narodowej, począwszy od czasów przedhistorycznych, aż po pierwszy wiek naszej ery, jest doskonałym pejzażem różnego rodzaju podejść do tego zagadnienia. Z całego kalejdoskopu zdarzeń, jakie przedstawia nam tradycja biblijna, jasno wynika, że tylko wtedy, gdy Izraelici oddawali to, co boskie Bogu, sam Bóg troszczył się o nich i wspierał ich. Jednocześnie zawsze, gdy Izrael odwracał się od Pana Boga, gubiąc się w gąszczu pogaństwa, tracąc swoją religijną autonomię, ginął jako naród. Już na samym początku kształtowania się Izraela jako narodu Bóg skierował do niego słowa, które były jednocześnie przestrogą, groźbą, ale i proroctwem. Zapisane są one w Księdze Powtórzonego Prawa i brzmią następująco. Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pójdziesz za bogami obcymi, aby im służyć, oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno, jak te narody, które Pan wygubił sprzed twego oblicza, a tak i wy zginiecie za to, żeście nie usłuchali głosu Pana Boga waszego.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.